Codzienne zakupy coraz częściej stają się powodem frustracji, jednak Polacy znajdują sposób, by zapanować nad negatywnymi emocjami. Sięgając po humor, media społecznościowe zapełniły się memami i komentarzami, które no jednocześnie bawią, ale też czasami skłaniają do refleksji. To taki eufemizm. Prezent na święta, kostka masła w ozdobnym papierze. To tylko jeden z żartów, które pojawiają się w takich internetowych dyskusjach. Psychologowie podkreślają, że humor rzeczywiście jest formą terapii, pomaga oswoić trudną rzeczywistość, choć tak naprawdę to działa na chwilę. Drożyzna, której symbolem stało się masło, to nie tylko problem finansowy i o tym porozmawiamy dziś z naszymi gośćmi. Doktor Artur Gnat, specjalista do spraw komunikacji marketingowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jest również z nami telefoniczny gość Paweł Janoch, rolnik z Grabowa, gmina Stargard, właściciel stada 70 krów mlecznych, producent mleka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Zastanawiam się, czy w tej opowieści o maśle, które to stało się najsłynniejszym ostatnio produktem, i to nie tylko spożywczym w naszym kraju, chodzi rzeczywiście o cenę masła.
Wydaje mi się, że cena masła jest pretekstem. Pretekstem, który jest świetnie wykorzystywany chociażby przez opozycję na przykład. A to jest absolutne wilcze prawo opozycji. Jakakolwiek opozycja ma prawo zawsze wykorzystywać tego typu koniunkturę, zmiany cen, żeby podważyć politykę, czy umiejętności obecnie, aktualnie sprawujących władzę. Natomiast to jest jakby jeden wątek, bo to jest taki wątek polityczny. On oczywiście też przeplata się dosyć sprytnie i rzekłbym chyba, nie jest to przypadek. Jak przejrzałem sobie różne memy właśnie, które gdzieś są obecne w internecie, to widać, że ta polaryzacja polityczna też jest widoczna właśnie na poziomie masła. To znaczy, że w tym momencie albo jedna strona, domniemam, że jest tutaj opozycja, absolutnie punktuje rząd. Inni próbują zwalić właśnie całą winę na inflację, za którą w pewnym sensie odpowiada Narodowy Bank Polski.
Prezes, i też oferują masło.
Absolutnie tak. Widzę, że świetnie tutaj prezes PiS też się znalazł w tej roli tutaj bawiącego się tymi memami i widzę, że dobrze się w tym czuje. Natomiast no, dla nas, ja pamiętam, to było chyba wczoraj czy przedwczoraj u fryzjera, no, to jest po prostu taki już temat zaczepny, taka grzeczna rozmowa o niczym. Pierwszy temat właśnie, słyszał pan, że masło 20 zł już kosztuje, nie?
Emocje rosną,
także to jest też takie, jak pani słusznie zauważyła, to jest też sposób na rozładowanie emocji pewnych.
No właśnie, a tak a propos emocji, to co myśli, co czuje rolnik, kiedy to masło staje się takim tematem, no nie powiem, że dnia, bo to już kilku dni, co najmniej chyba 5. Może po prostu pan żałuje, panie Pawle, że produkuje pan mleko, a nie masło?
Nie, proszę pani. Nie. Ja jestem rolnikiem twardo stąpającym po ziemi. Z mojego doświadczenia producenckiego to jest stan chwilowy, jeżeli chodzi o taki skok. Tutaj jest wiele czynników, bo tam polityka to jest tylko taka nakładka, w sensie komentarze polityczne, bo polityka na cenę masła ma wpływ chociażby przez cenę gazu i energii, bo powiedzmy do przetworzenia mleka każda mleczarnia musi zużyć ogromne ilości energii, bo trzeba, żeby z dobrego mleka zrobić świetne wyroby, które spełnią normy i znajdą uznanie u konsumenta, no niestety tam trzeba zrobić duży nakład energetyczny. Także ja tu mówię, stąpam twardo po ziemi. To samo dotyczy rolników, producentów mleka. My także musimy, powiedzmy, odnaleźć się na tym rynku energetycznym. No i tutaj sami państwo wiecie, że ta wielka geopolityka europejska ma wpływ na strukturę kosztów energetycznych. Jeszcze jest, znaczy ja powiem Państwu, jest jeszcze jedna rzecz, która jest od zawsze pomijana przy komentarzach cen rynkowych produktów żywnościowych. Jest to, powiedzmy, udział poszczególnych segmentów w tym torcie. Ja Państwu powiem tak, bo w tej chwili mleko kosztuje, znaczy mleko płacone rolnikom to jest średnio w kraju jakieś 2,20 za litr mleka. I ja powiem taką Państwu rzecz naukową, statystyczną, technologiczną. Czy mamy jednostką rozliczeniową z mleczarniami jest hektolitr mleka, czyli 100 litrów. I z tych 100 litrów, bo jak mówimy o maśle, ze 100 litrów mleka można, znaczy mleczarnia uzyskuje około 100 litrów mleka pełnego krowiego, surowego. Uzyskuje około 5 kg masła i 9 kg proszku mlecznego, odtłuszczone mleko w proszku, tak to się nazywa. Jeżeli Państwo spojrzycie na strony ministra rolnictwa, to mleczarnie raportują co miesiąc i one sprzedają, powiedzmy, mleko w proszku, to odtłuszczone do dalszego przerobu, tak tam 11-12 zł za kilogram. Natomiast kostkę masła konfekcjonowaną za 7 zł. Nie? Także tu, jeżeli poruszamy się, jak mawia pewien znany rolnik, w obszarze prawdy, no to o tym musimy sobie powiedzieć. I teraz każdy konsument, który widzi półkę w sklepie, może się odpowiedzieć, skąd bierze się różnica. I to jest dorzut, powiedzmy, marżowy ze strony handlu, czy to tego wielkiego, czy mniejszego. Nie mnie to oceniać, bo nie mam wglądu w księgi rachunkowe sieci handlowych czy innych instytucji. I to tak trwa. I powiedzmy, w tym roku też ja bym zwrócił jeszcze na jedną uwagę, o której właściwie nikt nie mówi w publicystyce gospodarczej. W połowie roku było takie, ja to określam, szaleństwo maślane, bo takie dziwne promocje, one mnie niepokoiły, bo tam za 3 czy 4 kostki masła płaciło się, nie wiem, tam 8 zł czy 10.
Tak.
I to było już na tamten czas poniżej kosztów produkcji na mleczarniach. I ja myślę tak, ja to sobie tłumaczę też tą sytuację tym, że po prostu firmy handlowe robiły te promocje na stracie. Zakładam, że nie oszukiwały mleczarni, czyli powiedzmy nie robiły dumpingu przy zakupie i teraz odbijają sobie straty, proszę Państwa. Także to z gospodarczego punktu widzenia ja tutaj widzę źródło tego stanu. Ja jako rolnik, który doi codziennie 70 krów, chodzę po kiszonkę, obsługuję stado.
Ale myślę, że w dobie z jednej strony tych wszystkich portali społecznościowych, gdzie również się uprawia politykę, może nawet powinnam powiedzieć, gdzie w tej chwili prawie, że przede wszystkim uprawia się politykę, rozumianą jako wywieranie wpływu na wyborców, przyszłych wyborców. Więc to z jednej strony z uwagi na to, ale z drugiej strony to zresztą jest chyba konsekwencja, że nam się już trochę nie chce rozmawiać merytorycznie, tylko chcemy mieć jasny przekaz, który do nas trafi. No to właśnie takie masło jest niezbędne.
To jest taki...
Znaczy, bo to jest pójście na skróty, pani redaktor.
No właśnie.
To jest taki trochę śliski temat, bo w tym momencie dosłownie...
Nomen omen.
Nomen omen, bo wchodzimy jak gdyby na temat, na obszar poziomu w ogóle dzisiaj dysputy, ale też i pewnych umiejętności i percepcji w ogóle odbiorców jakichkolwiek komunikatów, którym się, no, dla których w większości niestety analizy ekonomiczne no, są niestrawialne, nie są zrozumiałe przez nich, stąd absolutnie wschodzimy na poziom takich tiktokowych właśnie obrazków, śmiechów, Prawda też jest taka, że tak z ciekawości zajrzałem troszeczkę też tutaj, ja nie jestem specjalistą od rynku rolnego, ale jak zajrzałem sobie na raporty, jasno z nich wynika, że w Europie, nie tylko w Europie zresztą, ale w Europie jest to zauważalne, od pewnego czasu jest zauważalny w ogóle wzrost popytu na masło. Ja nie wiem do końca, czym to jest tłumaczone. Nie wiem, czy tutaj nie zachodzi też pewien związek z tym, że, bo to jest też taki temat, który, no temat masła nie jest świeżym masłem w dyspucie takiej nawet publicystycznej, bo ja pamiętam początek lat 90. i słynne wojny masła z margaryną.
Tak.
Tak, pamiętamy te słynne spoty telewizyjne, serce bije jak dzwon, tak i tak dalej. I wiem, że kilka lat temu Europa na przykład ograniczyła, tak jak Stany Zjednoczone i Kanada, kilka lat temu nie dopuściła już do sprzedaży niektórych rodzajów tłuszczy roślinnych. Ja nie wiem, czy też na przykład to nie wpłynęło na wzrost popytu masła. Z drugiej strony też tak sobie tłumaczę, od kilku lat jesteśmy świadkami takiego wzrostu popularności tematów związanych z gotowaniem. Tak, to jest, wszyscy teraz gotują, a wiemy, że smażą w najwyższych, najlepszych czasach telewizyjnych oglądalności są programy kulinarne. Wszyscy są znawcami i kucharzami, a tam masło to się naprawdę topi
kilogramami.
Jak tutaj, ja nie jestem też, nie znam tych wszystkich aktorów tej sceny kulinarnej w Polsce, ale pamiętam, że chyba jeden z tych panów, który z takim akcentem francuskim komentuje sprawy kulinarne, on, zapamiętałem jedną kwestię: jak coś się nie smakuje, dodaj masła. Jak dalej nie smakuje, spróbuj jeszcze dodać masła. A jak już zupełnie jednak to nie pomaga, no to musisz jeszcze więcej masła dodać. Także to jest też może pewien clue tego rozwiązywania problemów w kuchni.
Ale też pomyślałam sobie, przygotowując się do tej rozmowy, rozmawiałam z naszym redakcyjnym kolegą Piotrem Tolką, który między innymi zajmuje się tą tematyką rolną, ma zresztą wykształcenie rolnicze, i zadałam mu pytanie: Piotra, właściwie to ile mleka trzeba, żeby zrobić masło? No i okazało się, że nie wiemy, oboje. I
no pan to przepraszam, jest... pan powiedział przez chwilą tutaj właśnie.
Ja wiem, że pan to powiedział właśnie, i za to jestem bardzo wdzięczna, bo się nawet nie umawialiśmy. Pan odpowiedział na moje niezadane pytanie, ale pomyślałam sobie, że to oczywiście jest też taki kwiatek do naszego ogródka, też między innymi dziennikarzy, że my też trochę tego świata nie tłumaczymy, albo w mniejszym stopniu tłumaczymy. Oczywiście nie chcę nawiązywać... Chociaż nie, nawiążę. Nawiążę do epoki słusznie minionej PRL-u, kiedy się robiło takie programy właśnie, jak rolnicy doją krowy, albo jak powstaje masło, albo jak, nie wiem, powstają kiełbasy, albo, przepraszam, jak rosną kwiaty, które potem gdzieś tam zdobią nasze ogródki. I to oczywiście miało wymiar też nie tylko edukacyjny, miało też wymiar propagandowy, ale może ja wolę taką propagandę jednak niż to, co uprawiamy teraz.
Na pewno ja akurat może niezbyt szczegółowo znam tę tematykę, ale znam też jednego tutaj z hodowców tutaj takich, który ma też, produkuje mleko. No pan wie lepiej, tutaj nasz też gość. Natomiast ja jestem pełen szacunku, uznania dla tych ludzi, właśnie takich jak pan i ten mój znajomy, którzy podejmują się tego typu produkcji. Bo to jest, no z mojej obserwacji laika zupełnie, jak patrzę, jak nieraz z nim rozmawiam, to jest po prostu 7 dni w tygodniu praktycznie bez urlopów przywiązanie, i ludzie nie do końca mają świadomość, że to nie jest tak, że to z fabryki nam to mleko tutaj przychodzi, tak, jest produkowane, ale ktoś naprawdę, naprawdę musi stanąć, zwłaszcza biorąc pod uwagę te obostrzenia wszystkie, które dzisiaj mamy, sanitarne, niesanitarne, to jest naprawdę, no to nie jest biznes, to jest takie powołanie chyba. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
Całkowicie. Ja powiem, najlepiej mówić o sobie. Ja jestem tutaj na Pomorzu Zachodnim w trzecim pokoleniu, jak chodzi o to moje siedlisko, bo mój dziadek, jak mawia klasyk, mój dziadek trzymał krowy, ojciec, ja to kontynuuję. No i powiem tak, mój syn skończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, no i go przysposabiam, żeby też podtrzymał tą gałąź produkcji, bo to ma pan rację. jest ogólne odejście w środowisku od nie tylko od krów, od hodowli w ogóle. Po prostu trendy są zasiewy polowe, kombajn, no i potem rolnik jest po robocie. Ale to na marginesie, znaczy w Polsce jest około 100 tysięcy gospodarstw mlecznych, także to nie jest nas ani dużo, ani mało. Będzie nas być może z czasem trochę mniej, ale jak pan powiedział, to nie, jest nie tylko zawód, biznes, ale i pasja. Produkcja mleka jest najdroższą, najbardziej kapitałochłonną produkcją rolną, o tak można wyrazić.
Dlaczego?
I każdy, znaczy tu ze względu na obostrzenia sanitarne, technologie, wie pani, 100-hektarowe gospodarstwo z pszenicą i z rzepakiem potrzebuje mniej nakładów niż 100-hektarowy rolnik, który ma 50 czy 60 krów, jak w moim przypadku, nie?
To jest też, tak.
Trzeba po prostu, maszyny są droższe, no i reżim technologiczny, szereg substancji, znaczy trzeba utrzymanie higieny i stada, i instalacji, bo tu jest, mamy do czynienia z żywym produktem. Mleko jest żywym produktem.
To jeżeli pan pozwoli, ja właśnie nawiążę do tego, co pan mówi, bo to jest w tym, jak gdyby w tym stopniu komplikacji gdyby, tak, tej produkcji też tkwi pewien problem związany z zaspokojeniem popytu. Bo to nie jest tak, że nie wiem, rolnicy widzą, że jest na przykład wzrost popytu na mleko i mogą bardzo szybko jak gdyby więcej doprodukować, nie? Bo pan nie pojedzie do hurtowni i nie kupi sobie, żartuję oczywiście, nie wiem, 20 tutaj
następnych krówek,
cielaczków, tak, do produktu, które pan przysposobi, bo tak to szybko nie jest. Stąd jakby ta produkcja też z tego, co wiem, to wiąże się z pewną bezwładnością. Także możliwe, że za 2-3 lata będzie znowu większa ta produkcja, ale nie szybciej raczej chyba.
To znaczy, ja powiem, mogę państwa tak od strony statystycznej uspokoić, znaczy w Polsce cały czas jest trend wzrostowy, znaczy nie ma czegoś takiego jak przyrost 10% rocznie, tu ma pan rację, bo jeżeli dzisiaj urodzi się u mnie jałóweczka, to ona da mleko za 2 lata.
Tak.
To jest ten trend, jak o niej muszę chodzić, to też zawsze może się coś wydarzyć i ona wypadnie ze stada, zanim da pierwsze mleko, bo to jest żywy organizm. To też, powiedzmy, generuje pewne koszty, ale w Polsce tam o 1% przyrasta globalnie produkcja mleka, bo jesteśmy też eksporterami jako kraj, także powiedzmy tu, jeżeli chodzi, jest mniej ludzi doi krowy, że tak się wyrażę, ale siła przemysłu mleczarskiego powolutku rośnie. On to tutaj nie ma i nigdy nie będzie skokowości, to co mówił pan doktor, bo to tutaj determinuje biologia, bo maciora urodzi, powiedzmy, mówimy o chlewni, 15 prosiąt, będzie 10 loszek i one szybko osiągają dojrzałość i powiedzmy chlewnia jest pełna po roku, nie?
To też jeszcze
tak
pan poruszył pan temat to jak gdyby roli Polski w eksporcie tutaj w ogóle tutaj europejskim,
tak, tak,
mleka, bo też jest takie pytanie, bo jedna z informacji, do której dotarłem, to jest pewne zachwianie w ogóle produkcji mleka na rynkach światowych, ale ktoś się w tym momencie pyta, dobrze, a jaki związek ma to, że w Nowej Zelandii czy gdziekolwiek spadła produkcja mleka z tym, że cena masła rośnie w Polsce? Oczywiście ten związek jest. Bo w tym momencie, jeżeli gdzieś ubywa tego mleka na rynku, to wzrastają ceny, także ceny zakupów, tutaj już takich mówimy o tych dużych, hurtowych, takich przemysłowych i w tym momencie no, rynek polski jest jednym z rynków, który dostarcza po wyższej cenie nasze mleko na inne rynki i stąd jak gdyby jest, brakuje go w polskich mleczarniach, które produkują masło.
A poza tym to jest to, o czym już wspominał pan Paweł, że ta tendencja do wzrostu cen energii na przykład, no ona nie dotyczy tylko i wyłącznie naszego kraju.
Tak i powiem państwu, taki 2 lata temu był no właściwie dramatyczny skok cen i na przykład część mleczarń dobrych, ale tej średniej wagi nie poradziła sobie z tym. Nie było żadnego dramatu dla rolników, bo powiedzmy natychmiast wsparły je, bo przejęły inne, bo tu najczęściej mówię w Polsce mleko przerabiają spółdzielnie. Jeżeli jakaś ma problem, natychmiast schodzi silniejszy kolega. No, nie będziemy mówić nazw handlowych, ale Państwo na półce widzą nazwy polskich firm i to są w zasadzie praktycznie tylko spółdzielnie. Jest tylko jeden podmiot prywatny, duży, jeżeli chodzi o mleko. Także tu też jest nasza specyfika. Rynkiem mleka w Polsce, krowiego, rządzą spółdzielnie rolnicze. No bo powiedzmy tam te wielkie firmy z Podlasia mają 15 tysięcy udziałowców, 16 tysięcy. Mówimy o rolnikach. Rolnicy są w większości współwłaścicielami przetwórni. I to też powiedzmy daje powiedzmy pewną stabilizację i jest ten trend przyrostowy, jeżeli chodzi o produkcję. On jest niewielki, ale systematyczny.
Jedno...
To po prostu pozwala, czy jeszcze jedną rzecz ja tu chciałbym dopowiedzieć, co do przyczyn przyrostu właśnie spożycia masła. Pan doktor zasygnalizował, że Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia zmieniły trendy. Po prostu zabroniono używania tłuszczów trans roślinnych, tych wysoko utwardzanych w przetwórstwie żywności, bo żywność, jak Państwo wiecie, część jest bardzo wysoko przetwarzana, prawie gotowe wyroby konsument dostaje do odgrzania w kuchence czy w piekarniku. I Amerykanie zabronili używać tłuszczów trans roślinnych, no i w to miejsce weszło masło jako produkt naturalny, który nie powoduje, znaczy tu chodzi o względy zdrowotne. Ja myślę, że też medycy wygrali w końcu, bo ja powiem tak, ja pamiętam tą wojnę.
Masła z margaryną.
Mleczne w latach 90. miało potworny kryzys spowodowany tą wojną margarynowo-maślaną. To trwało prawie 20 lat, bo trend się odwrócił niedawno, bo w 2017 roku albo w 2016 taki pierwszy pik był, że masło wróciło
do łask.
Do łask i to ja myślę, że tutaj musimy też tłumaczyć tą sytuację racjonalizacją żywienia człowieka. O tak powiadam w skali makro. Temu służą też te programy kulinarne, to co pan doktor mówił, bo one popularyzują masło, popularyzują mięso. No, ja też czasem widzę te programy i tam nie ma pieczenia jarmużu na maśle, tylko piesze się kawał mięsa, jak chłopa z kosą.
Także... Ja się bardzo cieszę z tego, że ta nasza rozmowa o maśle rzeczywiście jest rozmową o maśle, bo trochę jest to takie zatrważające, że tę rozmowę o maśle tak spłycamy w gruncie rzeczy. Jest coś takiego jak reklama emocjonalna i tam chodzi o to, że tak naprawdę klienci pamiętają emocje, nie fakty. I w gruncie rzeczy to, co teraz z tym masłem się robi, to jest gra emocjami. W tej kategorii serce czy rozum?
Absolutnie
na
tak.
Na pewno nie rozum.
Nie, absolutnie tak. Ale to jest jakby raczej biorąc pod uwagę tę koniunkturę, tutaj, o której też tutaj pan powiedział, to jest temat raczej, który nie zdominuje ani według mnie, może zdominuje święta, bo to będzie jeszcze może takim jeszcze falą troszeczkę dojdzie do stołów świątecznych.
Ale nie kampanie.
Ale raczej nie kampanie. To prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy też dojdzie do zmian na rynku, na pewno dojdzie.
Na zakończenie, panie Pawle, słowo do tych, którzy tak trochę bawią się i podśmiechują z tego masełka naszego.
To znaczy, ja myślę, że trzeba zachować spokój. To znaczy, jedzeniem nigdy nie można się bawić, bo to jest, jak moi dziadkowie i rodzice powtarzali, jedzenie to dar Boży, jedzenie to jest, powiedzmy, ceremoniał. Karmimy nasze ciało, żeby mieć siłę i jasność umysłu. To jak spojrzymy do literatury, to wszędzie jest bardzo eksponowane i myślę, że tego nie wolno zatracić, bo jedzenie, pokarm musi znajdować szacunek w szerokim, tu powiedzmy, w odbiorze społecznym, w przekazie społecznym, bo to nie są gwoździe, to nie są jakieś tam elementy odzieży. Żywność, jak państwo, czy starsi ludzie pamiętają, jak komuś spadła kromka chleba na podłogę, to podniósł ją, szczepnął i ucałował. Nie?
Dziękuję panie Pawle. Tu musimy postawić kropkę, ale to była bardzo dobra puenta, moim zdaniem, pana wypowiedzi i w ogóle naszej rozmowy. Paweł Janoch, rolnik z Grabowa, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I dr Artur Gnat, specjalista do spraw komunikacji marketingowej, byli ostatnimi dziś gośćmi.
Dziękuję.
Radia Szczecin na wieczór. Życzymy dobrego wieczoru.